nam trudny temat posłuszeństwa. Posłuszeństwa, które jest kluczem Bogu od całopalenia i ofiary. Czytałeś, że posłuszeństwo osobie, wypełnienie Jego woli jest milsze od zewnętrznych działań. Ma w sobie tyle nowości, że nie pasuje do starych układów. Czy takie myślenie jest nowym winem, które rozsadza stare układy? Ono nie jest całkiem nowe, gdy patrzymy na nie z perspektywy czasów Chrystusa. Bowiem Stary Testament na bardzo wiele sposobów do tego tematu nawiązywał. Przykład z Księgi Samuela dotyczący tego, jak się zachował Saul, jest jednym z takich bardzo ciekawych przykładów. Przykład, który pokazuje pewien proces myślenia człowieka. Saul nie chciał być całkiem nieposłuszny. On mówi, że posłuchałem głosu Pana. Szedłem drogą, którą mnie posłał. Przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów. Amalekitów obłożyłem zaś klątwą. Mówi, że jestem posłuszny. Ale później dodaje, lud zabrał najlepsze owce i bydło z obłożonej klątwą zdobyczy, aby je ofiarować Panu Bogu Twemu. Wraz z posłuszeństwem była jakaś przestrzeń własnej interpretacji. Tego, co on sobie sam wymyślił, co mu się pewnie wydawało słuszne, trudno go wprost osądzić o złą wolę, o jakąś postawę buntu przeciw Bogu. Była to raczej, wygląda na to, jego interpretacja tego, czego Bóg od niego oczekuje, że przecież po co to bydło, owce zabijać tam, kiedy można je złożyć w ofierze Panu. Według ludzkiej logiki wydaje się to słuszne. Nie możemy naszej, wprawdzie dzisiejszej logiki myślenia przenosić na tamtą epokę ich doświadczenia, co to znaczy złożyć w ofierze bydło czy owce, są inne, bo my tego nie czynimy, my nie składamy takiej ofiary. Ale sam sposób myślenia nie jest nam obcy. Powracam do tego psalm, który śpiewaliśmy. Nie oskarżam Cię za Twe ofiary. Twe całopalenia zawsze są przede mną. Nie przyjmę z Twego domu cielca, ani kozłów ze stad Twoich. Tak mówi psalmista i to nie tylko w tym psalmie. Tak mówi prorok Izajasz. Tak mówi bardzo dużo tekstów Starego Testamentu. Tak jest powiedziane również liście do Hebrajczyków, że właśnie ten, który przychodzi, by wypełnić wolę Ojca i właśnie to jest jego podstawowym celem, planem, działaniem. Dla Saula konsekwencja tego czynu była po ludzku nieproporcjonalna. Był w takim szczególe nieposłuszny, a kosztowało go to odrzucenie. Ponieważ wzgardziłeś nakazem Pana, odrzucił Cię On jako król. Jest to pewnie jeden z tych tekstów, gdzie widzimy z jakimś wyjątkowym radykalizmem, o jak wielkie sprawy wchodzi i jak wielkie konsekwencje w życiu człowieka ma również to, że zaczyna kombinować, że zaczyna sobie interpretować w innym duchu niż choćby to, co Samuel mu tłumaczył, w innym duchu niż to, co usłyszał jako wyraźne polecenie. Bo w pewnym sensie był w sytuacji korzystnej, było mu jasno powiedziane, co ma robić. Nie było tam w samym punkcie wyjścia jakichś niedopowiedzeń. A jednak to jasne sformułowanie, że ma wszystko obłożyć klątwą, że wszystko ma być zniszczone, on zaczął sobie interpretować inaczej. W jakimś sensie ta prawda chyba ma w sobie ciągle wymiar tego młodego wina, a my ciągle mamy w sobie coś z tych starych pokłaków, które chciałyby według czysto ludzkich kalkulacji, według tego, co się mnie wydaje, podchodzić do Bożej tajemnicy. I uczymy się tego posłuszeństwa takiego, jaki miał Chrystus. A nawet więcej. To, czego się uczymy, to przyjmowania Jezusa w nasze życie w taki sposób, aby to On w nas wypełniał wolę Ojca. Tak naprawdę nikt z nas nie potrafi wypełnić woli Ojca własnymi siłami. Nikt z nas to przerasta, nasze wyobrażenie, nasze możliwości. To, że staramy się, a nawet, że realizujemy tę wolę Ojca w takim wymiarze, jaki płynie z serca, to jest dar łaski, który został nam ofiarowany, bo Jezus Chrystus namaścił nas na swoich proroków, kapłanów, uczestników Jego królewskiej godności. Dał nam Ducha Świętego i ten Duch Święty zjednoczył nas z Jezusem w tym, co On przeżywa, również wypełnianie woli Ojca. Tutaj też z tego miejsca wkraczamy w obszar adoracji. Wkraczamy z tym tekstem, z tym problemem, biblijnym problemem, problemem ludzi biblijnych i problemem ludzi współczesnych. Wkraczamy przed Najświętszy Sakrament, aby więcej czasu tej tajemnicy i temu misterium poświęcić. I żeby się tak zapatrzeć i tak wpatrzeć i tak zobaczyć, jak Jezus Chrystus wypełnił wolę Ojca, jak On był posłuszny w każdym etapie swojego życia. I tak bardzo prosić, żeby Jego posłuszeństwo stało się naszym posłuszeństwem, żeby Jego mądrość, Jego jasność, Jego jednoznaczność, Jego bezkompromisowość stała się naszym udziałem. To się dzieje przede wszystkim w samej Eucharystii, którą teraz przeżywamy, w samym sakramencie, ale dar, który teraz otrzymujemy, przeżywając liturgię, przeżywając sakrament, ten dar musi się rozwinąć, musi nas ogarnąć, musi przeniknąć w całą naszą świadomość, w całą naszą sferę człowieczeństwa, żeby wydał pełny owoc w postaci posłuszeństwa. Uczymy się więc rozważać Słowo Boże, rozważać na Eucharystii, rozważać w domu, rozważać w różnych miejscach, żeby w tym wielorakim miejscu rozważań nie zabrakło tego rozważania, które się dokonuje w obecności Pana, w sakramentalnej obecności. Żeby to promieniowanie Jego obecności w Najświętszym Sakramencie, żeby rozmawiając z Jezusem o tych sprawach i wsłuchując się w mądrość, którą On zawarł w przesłaniu biblijnym i ucząc się od Niego posłuszeństwa, żeby się uczyć zarówno jako uczeń, który po ludzku chce ćwiczyć, zdobywać pewną sprawność, jak też jako ci, którzy zostali darmo obdarowani łaską posłuszeństwa, darmo obdarowani i na chrzcie, i na bierzmowaniu, i w każdym sakramencie, i stale obdarowywani takim niezwykłym darem, jakim jest łaska wypełniania woli Ojca. I chyba tak jest, że jeśli człowiek szczerze i rzeczywiście głęboko przeżywa czas adoracji, to On promieniuje na Jego przeżywanie Słowa w liturgii mszy świętej, na Jego troskę o Słowo w codziennym życiu i to wypełnianie woli Ojca staje się bogatsze. Z tej perspektywy możemy też popatrzeć na problem poruszany w Ewangelii postu. Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? Odpowiedź Jezusa pokazuje nam tę logikę świata, w którym żyjemy. Otóż wszystko się ma w naszym życiu dziać ze względu na Niego. Faryzeusze pościli, uczniowie Jana pościli, ale nie ze względu na Jezusa. Pościli, bo był taki nakaz, on miał jakieś uzasadnienie i to uzasadnienie było podane w Starym Testamencie, było niewątpliwie głębokie. Ale teraz przychodzi nowa motywacja. Przychodzi motywacja, która nie znosi tamtej, ale ją wypełnia i ubogaca. Dlaczego mam pościć? Dlatego, że zabrano Pana Młodego. Dlatego, że ten, dla którego żyję, ten, który jest sensem mojego życia, ten, który jest wszystkim w moim życiu, ten, który jest moim Bogiem i Panem, że ten został zabrany jako Pan Młody, jako oblubieniec i wobec tego ten post jakby sam przychodzi. Ten post gdzieś człowiekowi sam się narzuca, nie na zasadzie przykazania, ale na zasadzie takiej zwyczajnej, że człowiek wtedy nie ma apetytu. Nic mu nie smakuje. Jeśli nie ma Pana Młodego, to nic mu nie smakuje. Jeśli nie ma Pana Młodego, to nie ma ochoty na przyjemności tego świata. Jeśli go nie ma, to wszystko jest inne. Człowiek dochodzi do takiego przeżywania postu, żeby w piątek, jeżeli to jest dzień postu, albo w jakimś innym wymiarze postu, na przykład postu eucharystycznego, tego przeżywania godziny przed Eucharystią, żeby doświadczyć tego, iż człowiek pragnie, iż człowiek tęskni, iż człowiek jest głodny, iż człowiek jest spragniony i Słowa Bożego, i obecności Jezusa, i tego sakramentalnego uczestnictwa w tym boskim misterium, które zostaje nam tu ofiarowane, i tego pragnienia zjednoczenia w Komunii Świętej. Z tym postem każdy ma swoje problemy, swoją trudność. Okazuje się, że ten post tak sam od siebie wcale łatwo nie przychodzi. Ale jest też właśnie jakieś misterium dojrzewania do postu, który wyrasta z wnętrza, który wyrasta właśnie na bazie tej argumentacji podstawowej, którą Jezus podaje w dzisiejszej Ewangelii, mianowicie ze względu na Niego. Pewnie jeden z aspektów tego dojrzewania w rozumieniu postu, przeżywaniu postu, jest przeżywanie w czwartkowy wieczór godziny świętej. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że właśnie wtedy, w czwartkowy wieczór, Wielki Czwartek wieczorem, miało miejsce to, że zabierają Pana Młodego. Miało miejsce wydarzenie modlitwy i to tak niezwykłej modlitwy, która była walką. Walką wewnętrzną, która była tak trudna i ciężka, iż na czole pojawia się pot, pojawia się krew. I bynajmniej nie ma żadnego nastawienia radosnego uniesienia, przeżycia wzlotów mistycznych, doświadczenia, że jest mi bardzo dobrze z Panem. Nic z tego. Jest to czas modlitwy pełnej bólu, pełnej walki, pełnej wewnętrznych zmagań. Czas, do którego jesteśmy wszyscy, którzy szukają głębszego przeżywania adoracji Najświętszego Sakramentu, do której jesteśmy jakoś zaproszeni przez tradycję Kościoła, a może w tej tradycji jakimś niezwykłym mocnym głosem jest praktyka Jana Pawła II z tym systematycznym, czwartkowym odchodzeniem do kaplicy na osobną modlitwę, na trwanie, na tej godzinie świętej, na tej modlitwie Bogorodicy. I to ma również wymiar związany z tym postem rozumianym jako post nie tyle odjedzenia, ale od czegoś innego. Jeśli człowiek ma jakieś ulubione zajęcie wieczór, dla jednych może to być oglądanie telewizji, dla innych siedzenie przed komputerem, dla innych jakaś lektura, dla innych może rozmowa. Wszystko to są ostatecznie dobre rzeczy. Jedzenie jest dobrą rzeczą. Ale jeśli człowiek ten post od tych rzeczy, które są mu bliskie, ten czwartkowy wieczór, jeśli podejmie ten post, by spędzić czas na modlitwie, jeśli ma możliwość, to przed Najświętszym Sakramentem, jeśli nie ma możliwości, to w swoim mieszkaniu, znajdzie chwilę czasu na dłuższą modlitwę. Na tą dłuższą modlitwę, której zaczyna się to misterium Pana Młodego zabierają, Jego zabierają. Jeżeli już ten sygnał, to doświadczenie czwartku wieczorem jest mocne, płynące z serca, to również piątkowy post i piątkowe przeżycie tego spotkania z Panem Cierpiącym, niosącym krzyż, przychodzi z jakąś większą siłą wewnętrzną. Chodzi z jakąś większą mobilizacją i argumentacją, aby jednak podjąć jakąś formę postu w piątek. Nie tylko to, że odmawiam sobie jedzenia mięsa, ale także, że oprócz tego, że nie jem mięsa, to dostawiam sobie większe wymagania w tym podejmowaniu postu. Znów można zobaczyć, że także w tej sferze życia, jeśli człowiek ten duchowy proces włączy w sposób głębszy i bardziej świadomy trwanie na adoracji Najświętszego Sakramentu, to właśnie w czasie tego trwania przy Panu, byciu przy Nim, również ta sfera życia zostaje ubogacona. Ta sfera związana z opanowaniem siebie, z postem, z umiejętnością odmówienia sobie tego i tamtego, bo takie rzeczy jak odmówienie sobie różnych godziwych nawet działań i przeżyć jest czymś zwyczajnym w życiu. A w wymiarze czwartku wieczorem, w wymiarze piątku nabiera to charakteru jeszcze większego, bo jesteśmy tutaj wprost wyzwani do tego, aby ten post był bogatszy, aby to umartwienie było większe, aby to zjednoczenie z Jezusem cierpiącym, niosącym krzyż, sięgało głębi naszego serca. Jesteśmy ubogaceni Słowem Bożym. Ubogaceni tym Słowem za chwilę będziemy wypowiadać nasze prośby. W dzisiejszym dniu rekolekcyjnym, takim wiodącym tematem jest właśnie to, z czym przychodzimy do Pana, jak przynosimy Jezusowi świat, jak przynosimy swój świat, jak przynosimy ten szerszy świat, jak przynosimy cały świat, jak uczymy się i jak dojrzewamy w tym, aby trwając na adoracji, przeżywając Eucharystię, przeżywając i drugie godziny, przeżywając inne modlitwy, żeby w tych modlitwach w każdej właściwy sposób dla tej formy modlitwy i trwania przed Panem rzeczywiście poszerzało się to moje zadanie wypraszania, przynoszenia Bogu świata, przynoszenia Bogu wszystkich spraw ludzkich, tej świadomości, że jest to niezwykły akt i niezwykle potrzebny świat, żeby się za świat modlić i wyrażać ten świat w modlitwie, żeby ten świat przynieść Bogu w znakach chleba i wina na ołtarz, aby został przemieniony w ciało i krew Chrystusa. żeby sobie coraz bardziej cenić tą misję kapłańską, w której wszyscy uczestniczą, także poprzez modlitwę za świat, poprzez składanie ofiary, i żeby również ten wymiar i trwania na modlitwie, ten wymiar przeżywania Eucharystii nieustannie w nas się rozwijał. Niech Duch Święty wszystkich nas prowadzi na te dalsze etapy świętej celebracji zbawczego misterium, w którym On sam, Bóg Wszechmogący, w Trójcy Jedyny, wprowadza każdego, każdą z nas w swój boski świat i chce, żebyśmy wchodząc w ten boski świat przynieśli Mu całą ziemię, nasze sprawy, rodzinne sprawy, narodowe,